cel. Celem ruchu jest działanie. Wyobraźni jest marzenie. Celem bytu jest się stanie, a zaś życia jest tworzenie. W ostatnich 20 latach zbankrutowały dziesiątki krajów. Po rozpadzie ZSRR, co wydawało się niemożliwe, 10 z 15 dawnych jego republik ogłosiło bankructwo lub pozbyło się długu poprzez hiperinflację. Podobnie było po rozpadzie Jugosławii w wypadku Serbii, Kosowa, Bośni i Hercegowiny. Nie zapominajmy także o Polsce, która w podobny sposób ratowała się dwukrotnie w latach 80. i 90. Przyjrzyjmy się Grecji, ponieważ aktualnie jest to przypadek bardzo pouczający i wciąż bardzo żywy. Grecja przez 13% czasu w historii nowożytnej była bankrutem. Kluczową rolę w jej ostatnim kryzysie odegrała populistyczna partia PASOK, która w wyborach parlamentarnych 4 października 2009 roku odniosła zwycięstwo wyborcze, zdobywając 160 mandatów w 300-osobowym parlamencie, co otworzyło jej przywódcy Papandreou drogę do utworzenia gabinetu i przejęcia pełnej władzy. W czasie kampanii wyborczej Papandreou zapowiadał odmienną od rządowej strategię walki z kryzysem, obiecując pakiet stymulujący gospodarkę o wartości 3 miliardów euro oraz podwyżkę podatków dla najbogatszych i pomoc najbiedniejszym obywatelom. Ogłosił program ożywienia gospodarki poprzez podwyżkę pensji i emerytur ponad wskaźnik inflacji w 2010 roku. Po zwycięstwie w wyborach ogłosił więc nowy rozdział w greckiej polityce. Zapowiedział uwolnienie potencjału tkwiącego w jego kraju, walkę z korupcją, protekcjonizmem, walkę z bezprawiem oraz sprawiedliwość. Zapowiedział, że przywróci Grekom nadzieję i wiarę w sukces. Zapowiedział też, że jest gotów wziąć odpowiedzialność za program. Gospodarka grecka przed kryzysem była ogromnie zbiurokratyzowana. Skąd to również znamy? Wydatki rządowe to prawie 60% PKB. Przypomnę dla porównania, że w Polsce współczynnik ten wynosi około 40% i rośnie, podczas gdy optymalny poziom winien się wahać pomiędzy 10 a 15%. Tu leży główny problem nie tylko Greków. Jeśli do tego dodamy brak troski o obszary, gdzie wytwarzane są pieniądze, czyli sektor wytwórczy, przedsiębiorstwa i sektor usług, wysoką płacę minimalną, imperium urzędnicze, to mamy doskonały przepis na bankructwo państwa. Kierunek. Tak jak gwiazda na północy pokazuje z dróg tak wielu drogę główną pośród nocy, przybliżając nas do celu, tak też nasze przekonanie z jego szansą oraz wiarą już na życia oceanie kreśli drogę wiary miarą. Przykładem z naszego podwórka sytuacji grecko-podobnej niech będzie historia pani Krystyny Chojnackiej z Kartuz, która w 2014 roku w walce o swoje należne prawa z państwem polskim choć wygrała, przegrała i odebrała sobie życie. Kilka słów wyjaśnienia. Pani Krystyna prowadziła własny biznes, w którym była zwolniona z podatku akcyzowego. Któregoś dnia weszła do jej firmy kontrola z Urzędu Celnego i zakwestionowała kwotę około 3 500 000 zł. Oczywiście zakwestionowana przez Urząd Celny kwota ściągnięta z konta firmy była niezwłocznie kosztem upadku firmy. Pani Krystyna zaskarżyła decyzję Urzędu Celnego do sądu i proces wygrała. Urząd Celny od decyzji sądu się odwołał. Pani Krystyna zaskarżyła odwołanie i kolejny raz wygrała. Niestety Urząd Celny i tym razem się odwołał. Tu małe uzupełnienie. Polskie prawodawstwo dopuszcza, że Urząd Celny, podobnie jak Urząd Skarbowy, mogą odwoływać się od decyzji sądu dowolną ilość razy. Po 17 odwołaniu pani Krystyna odebrała sobie życie. Takich wypadków w skali kraju jest wiele. Gdyby nie to, że dla przyszłości naszej ojczyzny praktyki te są śmiertelnie niebezpieczne. Ta swawola urzędnicza powiązana jest zawsze z niewyobrażalnymi rodzinnymi dramatami. To miałoby postać groteski. Również Z mojego doświadczenia znany mi jest przypadek firmy, która doświadczyła podobnej kontroli służb celnych, to jest podczas której nie sposób było oprzeć się wrażeniu, że wzorce zaczerpnięto wprost z procesu Franza Kafki. Groteskowym i jednocześnie godnym ubolewania pozostawało, że wszystko to odbywało się nie w jakiejś surrealistycznej powieści, lecz w ramach demokratycznego państwa prawnego, jak to określa nasza konstytucja. Otóż na początku była to niewinna tak zwana kontrola krzyżowa. W czasie tej kontroli urzędnik celny zażądał receptur wytwarzanych przez tę firmę produktów. Kiedy mu odmówiono, po kilku tygodniach wrócił z kontrolą docelową. Powziąwszy wątpliwości natury biurokratyczno-formalnej, zdjął, to jest zajął znaczne kwoty pieniężne na kontach bankowych firmy. W konsekwencji mogło to doprowadzić do całkowitej utraty płynności finansowej z wszystkimi tego dalszymi konsekwencjami. Odwoływanie się zarówno do zasad zdroworozsądkowych i logii, jak i teoretycznych reguł w kwestii podstaw prawnych, a którymi powinni się kierować urzędnicy państwowi, nie dawało żadnych rezultatów. Kolejna instytucja i podległe jej służby, to jest urzędnik Izby Celnej, podtrzymał tę decyzję, dublując w swych poczynaniach niedorzeczności i błędy poprzedników. Nie mając innego wyjścia, rzeczona firma odwołała się do sądu, który ostatecznie po kilku miesiącach procesu uwzględnił wszystkie zarzuty i uchylił wszystkie poprzednie decyzje służb celnych. Misternie przygotowywany plan działania służb państwowych, które kosztem naszych obciążeń podatkowych szukały uzasadnienia dla swego istnienia, legł w gruzach. Organy państwowe, to jest celne, dopiero kiedy już nie mogły podważyć merytorycznej zasadności rozstrzygnięcia sądowego, zdecydowały się na zwrot, to jest zwolnienie zajętych wcześniej środków firmowych z odsetkami. Dodam, że również w tym wypadku, zgodnie z prawem, urząd w nieskończoność mógł odwoływać się od decyzji sądu. Pytaniem retorycznym pozostaje, czy ktokolwiek za to bezprawie urzędnicze w naszym kraju ponosi jakąkolwiek odpowiedzialność. Jak pisze Adam Leszczyński w książce, no dno po prostu jest Polska, winna jest tradycja. Polski szlachcic był kimś innym niż Wenecjanin czy Flamandczyk, którzy musieli ciężko pracować, podejmować ryzyko i handlować, aby zbudować swoje fortuny. Polacy byli bliżsi Hiszpanom. Chcieli mieć sławę, fortunę i nic nie robić. Jednym z wielu ubocznych rezultatów kultury poszlacheckiej jest brak zainteresowań intelektualnych. Szlachta uczyć się nie chciała, a uczonych nie darzyła przesadnym szacunkiem. Nie było też ich w Polsce wielu. Kiedy po latach chłop i szlachcic trafili do miasta, dystans między nimi wcale radykalnie nie malał. Inteligencja szlacheckiego pochodzenia żyła we własnym gronie. Jedynym godnym zawodem dla inteligenta był urząd, był on bowiem najbliższy dawnego przywileju. To, co było proste, należało więc niezmiernie skomplikować. Jedynie na tym mogło się wyżyć poczucie wielkości, nic nie umiejącego robić człowieka. Tylko to było blejtem dla zapadającej się klasy. Poczucie prawa do przywileju było niesłychanie zakorzenione w naszym poszlacheckim społeczeństwie. Rodzimą administrację cechuje nieżyczliwość, schłócenie, czepianie się zewnętrznych form przywileju, połączone z lenistwem i bezczynnością. Tacy ludzie za to z upodobaniem dręczą tych rodaków, którzy mają rzeczywiste zasługi. Wypadki te opisuję, aby uświadomić panujące w polskim ustawodawstwie urzędnicze bezprawie, ale również piszę, byśmy mieli świadomość filozofii polskiego imperium urzędniczego, które jest mentalną pozostałością po niewolnictwie chłopów. Dzisiejszy polski system urzędniczy ma wszystkie znamiona systemu pasożytniczego, który istnieje tylko dla własnej korzyści. Wypełnia głównie własne potrzeby. Nie dba o organizm, w którym żyje. Pracownicy systemu najczęściej, nie zdając sobie sprawy, że obecny system urzędniczy odhumanizowuje życie społeczne systematycznie. dokładają przepisów prawa, które sprawia, że żyje się coraz trudniej i trudniej. W programie telewizyjnym TVN w dniu 12 marca 2018 roku o godzinie 19:45 Jan Rokita wyraził pogląd, cytuję z pamięci: w 2017 roku rząd wyprodukował tyle aktów prawnych, że aby je wszystkie przeczytać, obywatel potrzebowałby 20 lat czytania bez przerwy. Jeśli jest to prawdą, to ratujmy nasze państwo przed rozrastającą się biurokracją. Przykładem niech będzie również system certyfikowania produktów i wydawania pozwoleń, który dawno już przekroczył granice absurdu. Dzisiaj, aby uzyskać pozwolenie wydawane przez Ministerstwo Gospodarki na produkt, który chce się wprowadzić do obrotu, należy wpierw złożyć stos dokumentów. Ze względu na złożoność procedur, dokumenty te mogą przygotowywać tylko wyspecjalizowane firmy. Następnie po złożeniu dokumentów czeka się około 2 lata. Przez ten czas często postęp techniki sprawia, że certyfikowany produkt jest już przestarzały. Przekroczeniem zaś wszelkich granic absurdu jest fakt, że to ministerstwo przygotowuje również treść etykiety, na której nie można zmienić żadnego słowa. Wszystko to dzieje się bezkarnie, bez żadnej urzędniczej odpowiedzialności za skutki takiego działania. Przy tym tempie rozwoju systemu urzędniczego jako państwo ustawiamy się w przesuwającej się szybko kolejce do nieuchronnego upadku. Upadek jest tylko kwestią czasu. No cóż, trzymajmy kciuki, aby tak się nie stało. Miejmy jednak świadomość, że na pewno nie zrobią tego politycy, zajęci partykularnymi interesami zdobywania głosów. Jedną z głównych przyczyn tej sytuacji jest to, że polski system gospodarczy nie ma żadnej organizacji do obrony przed bezprawiem imperium urzędniczego. Dzisiaj na załatwienie sprawy urzędniczej czeka się tygodnie, a często miesiące. Kiedy jednak do nas pisze urzędnik, to żąda wyjaśnień w terminie najczęściej 7 dni. Proponuję, aby odwrócić terminarz. Urzędnicy są bowiem po to, aby służyć społeczeństwu, a nie odwrotnie. Obecny stan w dłuższej perspektywie czasowej jest zgubny dla nas wszystkich, tym również dla imperium urzędniczego. I tu kilka wyjaśnień. Sprawa fraktali, w najmniejszej części całości znajdują się wszystkie elementy tej całości, można wyciągnąć następujący wniosek, przyjąwszy, że jednostka, człowiek, jest najmniejszym elementem całego społeczeństwa, uprawnionym jest ekstrapolacja na całe społeczeństwo procesów zachodzących w jednostce. W człowieku energię życia po ciele rozprowadza krew. Energię społeczną zaś po całym społeczeństwie roznoszą pieniądze. Krew w organizmie człowieka wytwarzana jest głównie przez szpik kostny oraz w niewielkiej części w śledzionie i w grasicy. Podobnie pieniądze generowane są głównie w przemyśle, ale również w usługach i bankach. Proszę zwrócić uwagę, że natura zabezpieczyła miejsce, gdzie jest wytwarzany nośnik energii życia, kością. Chcąc bowiem uszkodzić szpik kostny, należy wpierw pokonać kość. W Polsce nie ma dziś żadnego mechanizmu obrony miejsca, gdzie wytwarzane są pieniądze. Dlatego jak przez pasożyty jest on nieustannie atakowany. Silne gospodarki, takie jak na przykład niemiecka, mają bardzo silne i powszechne izby gospodarcze, które nie pozwolą gospodarce zrobić krzywdy. Tam urzędnik, który wyrządzi krzywdę firmie, ponosi finansową odpowiedzialność za swoje szkodliwe działania. Dlatego niemiecka gospodarka jest wielokrotnie silniejsza i dynamiczniejsza od polskiej. Państwo podporządkowuje swoje działania potrzebom gospodarki. Aktywnie, kapitałowo wspiera eksport i docenia przedsiębiorców. Tu małe uzupełnienie. W Polsce są instytucje, które przyjęły nazwę izby gospodarcze, ale nawet w najmniejszej części nie wypełniają swoich wynikających z ich nazwy obronnych powinności. Kiedy izby te powstały, próbowano je zjednoczyć. Ich dyrektorzy jednak dla osobistych korzyści do zjednoczenia nie dopuścili i mamy to, co mamy. w polskim systemie prawnym nikt izb gospodarczych nie pytał o zdanie przy tworzeniu prawa dotyczącego gospodarki, jak też obecne izby nie mają praktycznie żadnego znaczenia, jeśli chodzi o wypełnianie funkcji obronnej względem firm. Polskie izby gospodarcze. Polskie izby gospodarcze są nadzieją niespełnioną i jak w boju same tarcze nie są również już obroną. Również nie są czym być miały i choć tynk już z nich się kruszy, egzaminu wciąż nie zdały, bo nie mają własnej duszy. Izby dziś są na papierze, niby są, a jednak nie ma, jakby były gdzieś w eterze z prezesami jak bohema. A bohema, to jak wiemy, lubi poklaski, marmury i cokolwiek tu powiemy, przywołamy synekury. To też izby są w bezruchu, jakby chciały i nie mogą, a w niemocy będąc duchu, synekury idą drogą. A że ona swego broni, to też izby, co aż boli i co widać, jak na dłoni, nie spełniają swojej roli. A ich bezruch, jak choroba, która siedzi w ich naturze, pokazuje na mikroba, który siedzi w ich strukturze. To też trzeba tak
bez zwłoki,
by powstała izba nowa oraz podjąć trzeba kroki, by już była zawsze zdrowa. To też razem i pospołu stwórzmy to, co będzie zdrowe. Siądźmy więc do wyzwań stołu, no i stwórzmy prawo nowe. Jak też chciejmy znaleźć sposób, który będzie tak jak glina i miał będzie jak kręgosłup, który chroni, choć się zgina. Sen dziś miałem, było miło. Izba była tylko jedna, choć powszechna. Tak się śniło. To istotą była sedna. Świat jest w stanie równowagi, a prawa natury, które warunkują nasze życie, sprawiają, że to, co jest w życiu, zawsze rośnie tak, jak postęp techniczny czy nauka. W naszym wypadku znaczy to tyle, że wzrost tego, co jest, będzie trwał dopóki nie skumuluje się kwant wybuchu energii, po której elektron spadnie na niższą orbitę. W historii społeczeństw spadanie elektronu na niższą orbitę opisywały kryzysy ekonomiczne, wojny bądź rewolucje. Wszystkie one wybuchały nagle, po czym jak wahadło, zmieniały kierunek historii. Tak więc możemy być pewni, że jeśli jest źle, to sytuacja będzie się jeszcze pogarszała do czasu, aż tu odwołuje się do wyobraźni. Niech potwierdzeniem tej tezy będzie obserwacja przebiegających następujących procesów. Każdy z nas zauważa to, że stan napięć społecznych w 2017 roku jest większy od tego, który był jeszcze 10 czy 5 lat temu. Najbardziej jaskrawym obrazem tych trudności jest podział na my i oni. Ponadto każdy zapewne też odczuwa wzrost energii tych podziałów oraz to, że ten podział przyspiesza. Dziś już znany jest współczynnik tego przyspieszenia, który nazywany jest stałą wzrostu. Znana już była Sokratesowi. Jest to stała złotego środka, nazwana stałą PHI i wynosi 0,618. Według Grega Bradena, autora wielu książek o psychologii społecznej, w jego boskiej matrycy, w oparciu o tę stałą, następuje również względne przyspieszenie czasu. Osoby starsze wiedzą, o czym pisze. Wszystko, co jest, rośnie i przyspiesza, z wszechświatem włącznie. Dotyczy to również naszych przekonań, które z upływem czasu stają się coraz bardziej skostniały, tak że aż stają się nami. Zapewne kluczowe pytanie – jakie teraz sobie powinniśmy zadać, to czy jest szansa na uzdrowienie naszej sytuacji, aby odwrócić kierunek wzrostu? Dalej, czy jest możliwe, aby nasze podziały i przywary zmieniły znak wzrostu, czyli nie rosły, ale malały? Zanim odpowiem na to pytanie, przytoczę inny cytat z książki Grega Bradena Uzdrowienie wiary. Braden pisze: jednym z najlepszych przykładów obrazujących, jak grupowe uczucia i przekonania wpływają na przestrzeń geograficzną, był śmiały eksperyment, który przeprowadzano w trakcie wojny trwającej pomiędzy Libanem a Izraelem w 1982 roku. W tym czasie badacze nauczyli grupę ludzi odczuwać pokój w swoim ciele poprzez praktykowanie przekonania, że ten pokój już jest, zamiast wyłącznie myśleć o nim lub składać modlitwy w intencji nastania pokoju. W tym szczególnym eksperymencie uczestnicy wykorzystywali pewną formę medytacji zwaną TM, transcendentalna medytacja, aby osiągnąć wewnętrzne uczucie pokoju. W wyznaczonym czasie, w określone dni i miesiące, uczestników eksperymentu pozycjonowano na obszarach objętych wojną na Środkowym Wschodzie. W tym czasie, kiedy odczuwali oni pokój, działania terrorystów osłabły. Zmalał wskaźnik przestępstw popełnianych przez ludność cywilną. Spadła liczba wezwań do wypadków, a także ilość kolizji samochodowych. Kiedy wewnętrzne uczucia uczestników zmieniały się, statystyki powracały do normy. To badanie potwierdziło wcześniejsze odkrycia. Kiedy mała grupa populacji osiąga wewnętrzne poczucie spokoju, zostaje ono
Odzwierciedlone w
odzwierciedlone w świecie zewnętrznym. W eksperymencie wzięto pod uwagę różne dni tygodnia, wakacje, a nawet fazy księżyca. Wyniki były na tyle spójne, że naukowcy mogli określić dokładną ilość, jaka jest potrzebna do wytworzenia wspólnego doświadczenia pokoju, zanim zostanie on odzwierciedlony w świecie zewnętrznym. Tą liczbą jest pierwiastek z 1% populacji. Na przykład w mieście liczącym 1 000 000 mieszkańców wystarczy 1 000 mieszkańców. Badania te zostały spopularyzowane pod nazwą International Peace Project in the Middle East, a rezultaty ostatecznie opublikowano w Journal of Conflict Resolution w 1988 roku. Prawo natury podane przez Grega Bradena jest zgodne z tym, co przeczytałem jakieś 20 lat temu w Biblii Starego Testamentu. Zapis tam zawarty brzmi, cytuję z pamięci: jeżeli dziesiąta część z setnej części ma wiarę, to ona się wypełni. W 1982 roku miało miejsce znaczące wydarzenie. Na Uniwersytecie w Paryżu zespół, którym kierował fizyk Alain Aspect, dokonał istotnego eksperymentu. Może on okazać się jednym z najważniejszych eksperymentów XX wieku. Aspect oraz jego zespół odkryli, iż w pewnych warunkach cząstki subatomowe, takie jak elektrony, są w stanie komunikować się ze sobą w natychmiastowy sposób, niezależnie od dzielących je odległości. Nie ma to znaczenia, czy znajdują się one od siebie o 10 metrów, czy też dzieli je dystans tysięcy kilometrów. W jakiś sposób każda cząstka wydaje się zawsze wiedzieć, co robią inne cząstki. Podobnie jest z genami. To odkrycie obala długo utrzymujące się twierdzenie Einsteina, iż żadna komunikacja nie może następować z prędkością większą niż szybkość światła. Poruszanie się obiektów z prędkością większą niż szybkość światła jest równoznaczne ze zniesieniem bariery czasu. No cóż, na naszych oczach odkrywane są zupełnie nowe obszary poznania. W tym miejscu chcę się podzielić również własnymi doświadczeniami w tym zakresie. W roku 2007 przez 14 tygodni do Gazety Wyborczej dołączany był film pod tytułem Ekipa. Film opowiada o polskiej scenie politycznej tamtego okresu, a głównie o walce na górze. Bohaterów filmu łatwo daje się utożsamiać z będącymi w tym czasie na polskiej scenie politycznej. Film kończy się w ostatnim odcinku sekwencją, w której prezydent Rzeczypospolitej ginie w wypadku samolotowym. Po filmie, przejęty, powiedziałem do żony: jeśli prawdziwy jest zapis z Biblii i u Bradena, to autorzy tej sceny zabili, oczywiście nieświadomie, prezydenta. Dzisiaj wszyscy już wiemy, co się stało po około 2,5 roku. Skutek od przyczyny oddziela czas, dlatego tak trudno jest rejestrowalny. Podzielę się również innym moim doświadczeniem z obszaru działania matrycy. Mieszkam w parku. 30 lat temu Po całkowitym jego oczyszczeniu z krzewów zapragnąłem, aby jedna z części parku zaprowadzona była w stylu angielskim i w niej zaczął rosnąć bluszcz. Codziennie przechodząc przez południową część parku, wyobrażałem sobie to miejsce jako zielone morze bluszczu. Często oczyma wyobraźni widziałem, jak w tym miejscu bluszcz wije się po drzewach i rozpościera po ziemi. Jakież było moje zdziwienie, kiedy po 2 latach podczas spaceru zauważyłem, że po jednym z drzew wspina się bluszcz, którego wcześniej nie było, choćby śladu. Zatrzymałem się w zachwycie, oniemiały z wrażenia. Pogłaskałem delikatne listki i powiedziałem do wschodzącego bluszczu tymi słowami: witam, ale jeśli jesteś tym, na którego czekam, to daj świadectwo i wyrośnij. Tu pomyślałem o miejscu oddalonym od tego, gdzie byłem, o około 250 metrów. Jakież było moje zdziwienie, kiedy po kolejnych 2 latach w miejscu wskazanym również wyrósł bluszcz. Dzisiaj bluszcz w parku jest tą rośliną, która rośnie najbujniej w miejscach przeze mnie wskazanych. Wróćmy jednak do przedmiotu naszych analiz i spróbujmy opowiedzieć, raczej odpowiedzieć, biskupowi Tadeuszowi Pieronkowi, który w programie telewizyjnym z 20 lutego 2016 roku Tomasz Lis na żywo stwierdził, że Polska jest naszą wspólną sprawą, a przyszłość widzi w ciemnych barwach oraz dodał, że tak się nie da żyć. Spróbujmy odpowiedzieć, dlaczego tak się dzieje, że pogląd tak się nie da żyć podziela większość Polaków. A ponadto spróbujmy odpowiedzieć na pytania. Po pierwsze, skąd wzięły się te cechy naszego narodowego charakteru, które czynią, że to stwierdzenie jest często powtarzane? Po drugie, czy da się doprowadzić do takiego stanu, że życie w Polsce będzie dla większości jej mieszkańców radosne i szczęśliwe? Ojczyzna jest układem dychotomicznym. Jest zbiorem obywateli, którzy dają dla wspólnego dobra oraz tych, którzy biorą. Ci, którzy dużo wkładają, najczęściej mało z niego korzystają. Ci zaś, którzy nic nie wkładają lub wkładają mało, w stosunku do państwa mają najwięcej roszczeń. Nadszedł już czas, abyśmy jako społeczeństwo zauważyli tych, którzy dają więcej, abyśmy poświęcali im szczególną uwagę, abyśmy szanowali tych, którzy tworzą bogactwo, którzy tworzą rozwój. Państwo ma tylko tyle, ile część z nas w formie podatków i innych danin do niego włoży. Poza pieniędzmi mogą to być również inne dobra, jak wykształcenie, aktywność społeczna czy dbałość o rozwój biologiczny. Chodzi o to, aby tych obywateli nagradzać dodatkowymi głosami wyborczymi. Aby ci ludzie, którzy mają znacząco większy wkład w rozwój, mieli choć odrobinę większy wpływ na losy kraju. Linia prosta. Linia prosta. Cud natury. Bez początku i bez końca. Kiedy biegnie poprzez chmury, tak jak promień z mocy słońca. To też linię do przyszłości. Tą do celu, który mamy, chociaż biegnie od przeszłości. Przez 2 punkty wyznaczamy. Pierwszy punkt jest zawsze stały. W tu i teraz się znajduje. A zaś drugi jest nietrwały i w przeszłości się lokuje. Cóż, a przeszłość, wszyscy wiemy, jest w sukcesie albo w winie. I czy chcemy, czy nie chcemy, przenosimy ją po linię. To też cel ma takie miano, gdzie jest drugi punkt wykresu. Skąd bierzemy nasze wiano? Czy to z winy, czy z sukcesu?